Czyta
Reda Haddad. Myśleć, że rzeczy tego świata trwają ciągle w stanie nieodmiennym, znaczy nawszem się mylić. Zdawa się raczej, że życie w koło krąży albo kołem się toczy. Po wiośnie następuje lato, po lecie jesień, po jesieni zima, po zimie znów wiosna i tak czas nieustawnie się obraca. Jedynie życie ludzkie zdąża do swego kresu szybciej niż wiatr, bez nadziei odnowienia się, chyba że w innym życiu, które nie ma obrębów, co je ograniczają. Tak mówi Cydhamet, filozof mahometański. Niektórzy światła wiary prawdziwej pozbawieni, światłem jeno swego rozumu, wspomagając się ku temu przyszli, iż pojęli niestateczność i szybką odmianę życia doczesnego i trwałość żywota wiecznego, co nas oczekuje. Nasz autor mówi to tutaj, mając na myśli szybkość, z jaką się skończyło, znikło, w dym się rozwiało i stało się cieniem wielkorządztwo Sancho Pansy. Gubernator siódmej nocy od zaczęcia sprawowania urzędu spoczywał właśnie w swej łożnicy, nasycony nie tyle winem i chlebem, ile wyroków wydawaniem, przyjmowaniem podań, praw i sankcji ustanawianiem, i gdy sen, mimo głodu, już miał mu zamknąć powieki, usłyszał nagle okropny odgłos dzwonów i wrzask taki, jakby się cała wyspa zapaść miała. Usiadł na łożu i ją nadsłuchiwać pilnie, próbując wymiarkować, co by to za przyczyna tego harmideru była. Nie tylko nie mógł dorozumieć, ale posłyszał, że do wrzawy i do dzwonów odgłosu domieszał się łoskot bębnów i trąb granie. Przeto jednak bardziej zadziwiony pozostał, pełen strasznej trwogi i zalęknienia. Wyskoczył po chwili z łoża, włożył pantofle na nogi z przyczyny wilgotności gruntu i nie wdziewając na się sukni, podbiegł do drzwi komnaty, aby ujrzeć ze 20 osób biegnących po gankach z zapalonymi pochodniami i szpadami dobytymi w rękach. Wszyscy wrzeszczeli jak opętani: dobroni, dobroni, panie gubernatorze, dobroni, bowiem na wyspę wdarło się mrowie nieprzyjaciół. Zginiemy marnie, jeżeli wasza roztropność i dzielność nas nie poratuje. Z tym wrzaskiem i furią dobiegli do miejsca, gdzie stał Sancho, pomieszany i osłupiały z przyczyny tego, co widział i słyszał. Gdy już się zbliżyli, jeden z nich rzekł: uzbrajajcie się, wasza miłość, co prędzej, jeżeli nie chcecie swej własnej zguby i zniszczenia całej wyspy. W co się mam uzbrajać? Zapytał Sancho. Cóż ja wiem o zbrojach i o niesieniu pomocy? Trzeba te rzeczy ostawić lepiej memu panu, Don Quixotowi z Manchy, który w tym mgnienia oku wszystkiemu zaradzi. Ja, biedny grzesznik przed Bogiem, nie znam się wcale na tych bijatykach. Ach, panie gubernatorze, rzecze drugi, cóż to znów za miętkość? Niechże wasza miłość się uzbraja. Przynieśliśmy wielmożnemu panu broń zastępną i odsieczną. Wyjdźcie na plac i bądźcie naszym dowódcą, bo to się wam sprawa należy, jako że jesteście naszym gubernatorem. Niechże zatem do kata mnie uzbroją, odparł Sancho. Wnet mu włożyli na koszulę dwa srogie puklerze, jeden z przodu, drugi z tyłu, nie pozwalając mu nawet sukni narzucić. Przez otwory, które uprzednio uczynili, wydobyli na wierzch jego ramiona, później ścisnęli go dobrze w koło sznurem, tak iż uwięziony i zamurowany pozostał między dwoma puklerzami, wyprostowany, jak wrzeciono, nie mogąc kolan zgiąć ani kroku postąpić. Dano mu do ręki lance, na której się podparł, aby się na nogach móc utrzymać. Gdy go już tak oporządzili, nalegali, aby ruszył przodem, prowadził ich i do walki zagrzewał, jako że jest ich gwiazdą polarną, gwiazdą zaranną i latarnią. Tedy można być upewnionym, że sprawy dobrym torem pójdą. Jakże do diabła mam iść nieszczęsny, odparł Sancho, gdy goleniami poruszać nie mogę, gdyż przeszkadzają mi w tym te ramy, któreście mnie tak ciasno oprawili. Możecie mnie tylko wziąć na ramiona, zanieść mnie pod jakiś próg i położyć w poprzek albo wzdłuż. Będę tego progu pilnował moim ciałem i tą lancą. Ruszajcie naprzód, panie gubernatorze, zawołał jeden. To raczej strach niż tarcze nie zwala wielmożnemu panu postąpić kroku. Pospieszajcie, otrząśnijcie się, czas nagli. Liczba nieprzyjaciół się zwiększa, hałas się pomnaża, niebezpieczeństwo rośnie. Na te zaklęcia i przymówki gubernator spróbował poruszyć się, a to li chcąc postąpić, upadł jak długi z takim rumorem, iż zdało mu się, że się na kawałki roztrącił. Pozostał na ziemi, niby żółw zamknięty w swojej skorupie, jak połeć wieprzka solonego w dzieży lub jak łódź, co na ławicy piasku osiadła. Jego upadek nie pobudził do litości przedrwiwaczy, którzy pochodnie zagasiwszy, jeszcze większego głosu dobyli, larum i zgiełk czyniąc okrutny. Przebiegli po nieboraku Sanczy, brzuch mu tratując i szczękając orężem po puklerzach. Gdyby nie stulił się do kupy i głowy między tarcze nie schował, do gorszych dla nie rzeczy przyjść by mogło. Do tej ostateczności przywiedziony, pot śmiertelny z siebie wydawał i z całego serca Boga prosił, aby go z tego niebezpieczeństwa wydobył. Jedni po nim deptali, drudzy przewracali się na niego, a znalazł się i taki żartowniś, co stanął na nim i stał taki kęs czasu, wydając jakby zwierzy rozkazy walczącym i krzycząc: pójście tutaj, z tej strony nieprzyjaciele następują, brońcie tego wykuszu, zamknąć te bramy i schody zatarasować. Dawajcie tu smołę gorącą, roztopioną żywicę i wrzącą oliwę. Na ulicach ustawi szańczyki z materaców. Mówiąc pokrótce, z wielkim pośpiechem wymienił wszystkie wojskowe narzędzia i sprzęty do oblężenia i obrony miasta należące. Nieborak Sancho, potłuczony i zmielony, słuchając wszystkiego i cierpiąc okrutnie, szemrał skroś zęby. Niech Bóg zdarzy, aby ta wyspa wkrótce stracona została, a ja bym umarł albo został oswobodzony od tej strasznej tortury. Niebo wysłuchało tego wołania i gdy się tego najmniej spodziewał, posłyszał, jak wołano: zwycięstwo, zwycięstwo, nieprzyjaciele rzucili się do ucieczki. Podnieście się, panie gubernatorze, cieszcie się ze zwycięstwa i rozdzielcie łup dobyty na nieprzyjaciołach dzięki dzielności twego niezwyciężonego ramienia. Niechaj mnie podniosą, rzekł zbolałym i żałosnym głosem. Dopomogli mu powstać na nogi, aby już stanął, rzekł. Wroga, którego zwyciężyłem, niech mi gwoździem do łba przybiją. Nie chcę dzielić łupu dobytego na nieprzyjacielu. Proszę jeno przyjaciela, jeżeli taki się znajdzie, aby dał mi kilka kropel wina i osuszył mnie z tego potu, gdyż czuję się, jakbym był cały w wodzie. Otarli go, przynieśli mu wina i uwolnili go z puklerzy. Gdy usiadł na łożu, wpadł w omdlenie ze strachu, wysilenia i nuży. Żartownisie zaczęli żałować, że tak daleko figle swe posunęli. Gdy jednak Sancho do zmysłów utraconych przyszedł, uciszył się ich niepokój, który z omdleniem Sanczy spowodowany został. Gubernator zapytał, która godzina. Odpowiedzieli mu, że już dnieje. Sancho, nic nie mówiąc, zaczął się ubierać, cały pogrążony w milczeniu. Wszyscy patrzyli nań, nie wiedząc, co ma znaczyć ta pospieszność, z jaką suknię na siebie nakłada. Ubrawszy się wreszcie z niemałą ciężkością, tak był potłuczony i zbity, ruszył powoli ku stajni, otoczony ciżbą przytomnych. Zbliżył się do swego osła, obłapił go, ucałował w łeb i rzekł: pójdź, mój towarzyszu i przyjacielu, wierny w społeczniku moich trudów i nieszczęść. Dopóki żyłem z tobą, nie myślałem o niczym, jak o napasieniu cię i o oporządzeniu twojej burdy. Szczęśliwe były moje godziny, szczęśliwe dni i lata. Ale odkąd cię odstąpiłem i wlazłem na szczebel pychy, 1000 nieszczęść, 1000 trosk i 4000 kłopotów i przykrości wstąpiło do mojej duszy. Mówiąc tak, kulbaczył swego osła, bez tego, aby ktoś słowem jednym się doń odezwał. Gdy już osioł miał burdę na sobie, wgramolił się na jego grzbiet, nie bez wielkiego wysilenia i trudu, zaś później, obróciwszy się do marszałka, sekretarza, szafarza i doktora Pedro Recio, jako i do innych przytomnych, rzekł: dajcie mi wolną drogę, moi panowie, i pozwólcie mi powrócić do dawnej swobody i dawnego życia, abym z martwych wstał z teraźniejszości śmierci. Nie przyszedłem na świat po to, aby być gubernatorem i by bronić wysp i miast przeciwko wrogom, co je napastują. Rozumiem się lepiej na uprawie roli, na kopaniu rydlem i na obcinaniu winnych krzewów winnicy, niż na ustanawianiu praw i obronie królestw i prowincji. Świętemu Piotrowi dobrze w Rzymie. Chcę przez to rzec, że niech każdy siedzi, gdzie się należy i pilnuje swojego rzemiosła, do którego się narodził. Mnie przystojni z łopatą w garści, niźli ze sceptrum gubernatora. Wolę się sycić zupą z czosnku, niźli podlegać twardej opiece niezbytego doktora, który mnie chce głodem zamorzyć. Wolę, powiadam, spoczywać latem w cieniu dębu, zaś zimą wysypiać się zakutany w kabat, skórą owczą podbity, byleby tylko czuć swoją swobodę, niźli spać na płótnach z Holandii i stroić się w skóry kunie i futra sobolowe, ciężar rządzenia na sobie nosząc. Ostańcie z Bogiem, wielmożni panowie, i powiedzcie księciu, że nagi na świat przyszedłem i nagi się być znajduję, Ani nie straciłem, ani nic nie zyskałem. Chcę rzec, że bez jednego szelonga nastałem na te urzędy i bez jednego szelonga stąd odchodzę przeciwko zwyczajowi gubernatorów innych wysp. Rozstąpcie się i dajcie mi przejazd swobodny. Jadę, aby się plastrami obłożyć, gdyż, jak mi się zdaje, wszystkie żebra mam połamane z łaski nieprzyjaciół, którzy tej nocy przechadzali się po mnie. Tego nam wielmożny pan nie uczyni, panie gubernatorze, rzekł doktor Pedro Recja. Dam waszej miłości kordiał na obrażenia, który powróci wam dawny wigor i zdrowie. Co się tyczy posiłków, to przyrzekam waszej miłości, że się poprawię i pozwolę jeść w wielkiej obfitości wszystko, na co tylko będziecie mieli wolę. Późno, mój miły, odparł Sancho, mam równą chęć tu siedzieć, jak Turkiem ostać. Tych żartów dwa razy powtarzać nie trzeba. Równie tu nie pozostanę, równie innego urzędu nie przyjmę, choćby mi go dawano, jako potrawę wymyślną między dwoma lamami, jak i bez skrzydeł do nieba nie dolecę. Jestem z rodu panców, zaś my wszyscy mamy łby twarde. Gdy mówię raz nie do pary, tak być musi, choćby było do pary, choćby cały świat mówił inaczej. Niech w tej stajni ostaną skrzydła mrówki, które mnie w powietrze uniosły, abym jadał jaskółki i wróble, a my zacznijmy chodzić po ziemi nogami dobrze na płask. Chociaż ich zdobić nie będą trzewiki ze skóry kordobańskiej, pięknie wyrzynanej, przecie nie zabraknie łyka na chodaki. Niech każda owca z drugą owcą chadza i niech nikt dalej nogi nie wyciąga, jak jego suknia sięga. Teraz zaś nie tamujcie mi już drogi, bo się pora późna czyni. Na to odparł marszałek. Nie będziemy sprzeczni odjazdowi waszej miłości, panie gubernatorze, a to li z żalem go utracimy, gdyż chcielibyśmy go zatrzymać dla jego bystrości umysłu i dowcipu biegłości. Wiemy jednak, że każdy gubernator, odjeżdżając z miejsca, gdzie rządził, winien zdać rachunek ze swych czynności. Spraw się, wasza miłość, z tych 10 dni, w ciągu których władzę sprawowałeś, a później ruszaj w pokoju z Bogiem. Nikt tego po mnie żądać nie może, odparł Sancho, krom księcia lub człeka, któremu książę to zlecił. Jadę obaczyć się z księciem i zdać mu ze wszystkiego szeroką sprawę. Do tego, wyjeżdżając stąd, tak jak wyjeżdżam nagi, daję poznać jawnie, że rządziłem jak anioł. Na mą duszę, odparł doktor Recio, wielki Sancho Panza słusznie mówi. Mniemam, że trzeba go wolno puścić. Książę będzie go rad widzieć. Wszyscy byli tegoż zdania. Rozstąpili się przeto, ofiarując się mu towarzyszyć i opatrzyć go we wszystko, co do wygodnej i bezpiecznej podróży należy. Sancho rzekł, iż pragnie trochę owsa dla swego siwca, zaś dla siebie pół bochenka chleba i kawał sera. Droga jest tak krótka, że niczego nie potrzebuje. Wszyscy go uściskali, a on ich wzajemnie. Pozostali zadziwieni z jego przemowy i tak nagłej, a mądrej decyzji.
Czyta Reda Halda.